Księgi tak zwanej Ewangelii Mateusza. Zachęcam Was, żeby otworzyć na rozdziale 5, tak zwane kazanie na górze. Kazanie chciałem zatytułować 10 błogosławieństw. Jezus, widząc te tłumy, wstąpił na górę, a gdy usiadł, rozłożyli się przy nim jego uczniowie. Wtedy zaczął do nich przemawiać, rozpoczął tymi słowy: szczęśliwi ubodzy, gdyż ich jest Królestwo Niebios. Szczęśliwi smutni, gdyż oni doznają pociechy. Szczęśliwi pokorni, gdyż oni odziedziczą ziemię. Szczęśliwi złaknieni, spragnieni sprawiedliwości, gdyż oni będą nasyceni. Szczęśliwi miłosierni, gdyż oni dostąpią miłosierdzia. Szczęśliwi czystego serca, gdyż oni będą oglądać Boga. Szczęśliwi niosący pokój, gdyż oni będą nazwani synami Boga. Szczęśliwi prześladowani z powodu sprawiedliwości, gdyż ich jest Królestwo Niebios. Szczęśliwi jesteście, gdy was będą znieważać, prześladować i kłamliwie zarzucać wam wszelkie złe ze względu na mnie. Cieszcie się, radujcie niezmiernie, bo w niebie czeka was wielka zapłata. Podobnie prześladowano proroków, którzy byli przed wami. To słowo szczęśliwe w niektórych tłumaczeniach, w innych jest normalnie po staremu błogosławieństwo. To są właśnie błogosławieństwa, które Jezus wypowiedział. W zasadzie wydaje się, że to jest jeden z najbardziej znanych tekstów chrześcijan na świecie, z Biblii. Że wszędzie jest znane, jest mówione, że to jest moralne nauczanie Jezusa, że On tutaj ustanowił standardy moralne, tam jest wiele innych jeszcze spraw, których dotyka. Więc wydawałoby się, że nie ma o czym mówić, ale muszę przyznać, że gdzieś w pandemicznym czasie natknąłem się na pewną perspektywę, która absolutnie zmieniła moje myślenie i o tym tekście, i mocno wpłynęła na moje myślenie, co to znaczy być błogosławiony. Więc żeby nie był to banał, musimy się zastanowić, do kogo w ogóle Jezus mówi i w jakim kontekście te słowa są mówione. Bo my je od razu interpretujemy, że to oto zgromadzili się uczniowie i zaraz sobie wyobrażamy, że siedzi 12 apostołów i Jezus do nich mówi. Zobaczymy zaraz, że nie do końca tak było. W tym momencie jeszcze nie było czegoś takiego jak 12 apostołów. Jedynych, których było, to rodzina Grzegorza, 4 rybaków i jacyś chorzy ludzie, którzy za nim szli. Do tego złamani, tutaj możemy czytać wcześniej, przechodząc wzdłuż jeziora Galilejskiego, Jezus zobaczył dwóch braci, Szymon znany Piotrem, Andrzej jego brat, że zrzucali oni sieci, gdyż byli rybakami. Chodźcie za mną, zawołał do nich Jezus, uczynię was rybakami ludzi. Na te słowa bez wahania postawili sieci i poszli za nim. Nieco dalej Jezus dostrzegł innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, Jana, jego brata. Ci wraz ze swoim ojcem naprawiali w łodzi sieci, też ich, również ich powołał. Oni także postawili łódź oraz swojego ojca i natychmiast poszli za nim. Wówczas Jezus zaczął chodzić po całej Galilei, nauczał w tamtejszych synagogach, głosił dobrą nowinę o królestwie i uzdrawiał wszelkie choroby oraz wszelkie ludzkie niedomaganie. Wieść o nim rozeszła się po całej Syrii, sprowadzono zatem do niego wszystkich, którzy się źle czuli, cierpieli na różnego rodzaju choroby, których trapiły bóle, byli dręczeni przez demony, epilepsję i paraliż, a on ich uzdrawiał. Tak to podążały za nim wielkie tłumy ludzi z Galilei, Dekapolu, z Jerozolimy, Judei i Zajordania. Wtedy Jezus, widząc te tłumy, wstąpił na górę, usiadł, żeby nauczać. Czyli to nie było takie spotkanie w kościele, że siedzieli jego uczniowie w ławce, tylko to była, jak słyszycie, gromada, olbrzymia gromada ludzi, którzy jeszcze przed chwilą, wiecie, bo jak całe życie zmagasz się z epilepsją, z demonami, z paraliżem, tak, to nie jest tak, że jak cię Jezus uzdrowi, to z dnia na dzień nagle po prostu twoja psychika jest jakby od razu wszystko, żyjesz jak normalny człowiek. Więc to są ludzie, którzy świeżo doznali uzdrowienia, uwolnienia. Tutaj jeszcze jest napisane wszelkie ludzkie niedomaganie, czyli cokolwiek z nimi było nie tak, Jezus uzdrawiał, ale zauważcie, że to jest świeżo po. To jest moment, w którym ci ludzie ledwo co doświadczyli wolności i szli dalej za tym Jezusem, słuchając, czego On naucza. Więc On, widząc te tłumy, ludzi, którzy jeszcze przed chwilą byli w tragicznych ludzkich sytuacjach, zaczyna mówić te błogosławieństwa. No i ma tam tych 4 rybaków. Więc to jest ten kontekst, to są ci jego słuchacze. I teraz musimy jeszcze zwrócić uwagę, że to było społeczeństwo, które żyło pod prymatem rzymskim, tak? Czyli to ci ludzie nie mieli, jeśli byłeś chory, jeśli byłeś sparaliżowany, jeśli cierpiałeś na epilepsję i różne wszelakie różne choroby, to było społeczeństwo, które było bardzo wysoko rozwinięte, ale absolutnie nie miało miłosierdzia dla tego typu ludzi. I poziom biedy, poziom odrzucenia, poziom życia w slumsach w tamtym czasie był bardzo wysoki. Dzisiaj się mówi, że 1% ludzi ma 99% majątku czy coś takiego. W tamtych czasach absolutnie było tak samo. To nie jest nowa rzecz, że jest gdzieś taki podział tego chociażby finansów. Więc Jezus nie mówi do elit tego świata, Jezus nie mówi tam do doktorów, do poważnych ludzi z Jerozolimy, którzy przyszli, co wielki rabin tutaj nam zaraz powie, tylko mówił do absolutnie ludzi, którzy w oczach społeczeństwa byli nikim. To byli ludzie, którzy najprawdopodobniej mieszkali w slumsach, nic nieznaczący w perspektywie, tak jak był w porównaniu do chociażby Rzymianina czy jakichś wysoko postawionych ludzi. Więc to są te tłumy, które Jezus zgromadził i gdzieś w tych tłumach byli jego uczniowie, tych, których tutaj Simeona jakby zdążył powołać. I on siada na tej górze i mówi. I co mówi? Mówi o królestwie. Musimy, tego tutaj nie ma, w tym jeszcze na błogosławieństwach, ale kiedy cofniemy się jeszcze troszkę wcześniej, to zobaczymy, że Jezus chodzi i to, co naucza, mówi, że przybliża się i nadchodzi Królestwo Niebieskie. To jest ten czas, kiedy Jezus i praktycznie cała Ewangelia Mateusza jest o tym, mówi, że nadchodzi Jego Królestwo i że to Królestwo przyniesie zmianę i że to Królestwo przyniesie nową jakość i ludzie oczekują, niech przyjdzie ten Mesjasz z tym Królestwem do nas, te wszystkie proroctwa niech się spełnią, to wszystko, co zostało zaplanowane, niech się wypełni. Więc Jezus ogłasza te błogosławieństwa dotyczące jakąś taką, można powiedzieć, swego rodzaju konstytucję tego Królestwa, które nadchodzi. I mówi błogosławieństwa. I teraz chwilkę o błogosławieństwie. Co to znaczy być błogosławionym? Tak ogólnie. Nie specyficznie, tylko tak ogólnie. Nigdy nie, jakbyśmy zobaczyli kogoś, kto jest w dobrym miejscu. Komu jest dobrze? Komu jest dobrze z Bogiem? Doświadcza Jego owoców, doświadcza Jego obecności, doświadcza Jego wszystkich benefitów życia z Nim. Nie powiedzielibyśmy o błogosławionym, że komuś jest źle. O, bo jaki błogosławiony. Tak? Jakby raczej tam, gdzie jest dobrze. Jak ktoś jest w ciąży, tak jak moja małżonka, to też się mówi, że się w błogosławionym stanie. Tak? I to jest taki czas radości i wiadomo, że coś dobrego się dzieje. Wiadomo, że ta osoba jest w tym dobrym miejscu w życiu. I dokładnie tak było to wtedy też postrzegane i my dzisiaj tak samo to postrzegamy, że kiedy ktoś jest błogosławiony, to znaczy, że ma się dobrze z Bogiem, jest we właściwej relacji z Nim i jest tym mądrym, który wie, jak żyć z Bogiem. Obecność Boża jest w jego życiu i to widać, słychać i czuć. I to jest to błogosławieństwo, które spływa. Więc kiedy już wiemy, co oni mówili i czym jest błogosławionym, to poczytajmy trochę błogosławień z Biblii, zanim dojdziemy do tego. Chociażby z Psalmu 119, jest piękne błogosławieństwo, pewnie wam wszystkim znane. Pierwsze dwa wersety. O, jak błogosławieni są ci, którzy żyją nienagannie, postępują zgodnie z prawem Pana. O, jak szczęśliwi są ci, którzy przestrzegają Jego postanowień i szukają Go z całego serca. Tak? Czyli błogosławieni są ci, którzy robią coś właściwego, czyli którzy żyją nienagannie. Błogosławieni są ci, którzy robią coś godnego, żyjąc, przestrzegają Jego postanowień. Przeczytam wam też inne różne błogosławieństwa już nie bezpośrednio. Błogosławiony czystego serca i ten, który nie grzeszy językiem. Błogosławiony, którzy cieszą się mądrością, a nie biegną ścieżkami głupców. Błogosławieni, którzy szukają mądrości czystymi rękoma, a nie sięgają ją zdradzieckim sercem. Błogosławiony, który posiądzie mądrość i chodzi ścieżkami Najwyższego. I jeszcze takie. Błogosławiony, który cieszy się swoimi dziećmi. Błogosławiony, który doczeka za życia upadku swoich wrogów. Błogosławiony, który nie grzeszy językiem. Błogosławiony, który nie służy gorszemu, niższemu od siebie. Błogosławiony, który znajdzie przyjaciela. Błogosławiony, który przemawia do ludzi, którzy go aktywnie słuchają. Mam nadzieję. Ale nikt nie jest większy od tego, który boi się Pana. Tutaj skłamałem, bo to nie są błogosławieństwa z Biblii, ale to są błogosławieństwa poza tym z psalmu, które funkcjonowały w tamtym czasie. Ponieważ mówienie, taki styl, błogosławiony który, to była forma nauczania przez ówczesnych rabich. Tutaj mamy 150 lat przed Chrystusem niejaki Ben Sirach, żydowski nauczyciel właśnie opisał, że jest 9, których nazwę błogosławionymi, a 10 mój język będzie proklamował. I to jest ta końcówka, którą wam przeczytałem. I część z tych rzeczy brzmi tak, no, to bardzo biblijnie. No, błogosławiony, który nie grzeszy językiem, brzmi jak z naszej Biblii. Ale już na przykład błogosławiony, który nie służy gorszemu, niższemu od sobie, tak już być może niektórych ucho, gdzie to jest w Biblii, bo nigdy nie czytałem. No, bo to tak nie brzmi do końca, jakby nasz Bóg takie czegoś nauczał. Albo błogosławiony, który doczeka za życia upadku swych wrogów, wydaje się troszkę takie, no nie jest to zbyt dobra motywacja, żeby tak czekać, aż ktoś tam upadnie. Raczej byśmy prędzej powiedzieli, że może błogosławiony, który doczeka, aż jego wrogowie się, nie wiem, nawrócą, brzmi bardziej chrześcijańsko, prawda? Tak, natomiast jakby są te rzeczy, które brzmią jak Biblia, ale niekoniecznie tą Biblią są. Ale musimy zrozumieć, mówię to dla kontekstu. Taki rodzaj nauczania funkcjonował. Żydowscy nauczyciele siadali i opowiadali, co to znaczy być błogosławionym. Natomiast jedna zasadnicza zasada, którą zaraz zobaczycie, że Jezus złamał, dlatego sobie nazwałem, że jest to kazanie, hashtag przegięcie, tak zwana hiperbola, bo uważam, że dokładnie to jest coś, co Jezus tam zrobił. Jezus w tej sytuacji postawił w bardzo trudnej, w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ wszystko zobaczycie, co jest posłowie błogosławiony, który warto w życiu kultywować. Taki był rodzaj tych nauczeń. To była ich mentalność. Błogosławiony, który cieszy się swoimi dziećmi. Dobra rzecz. Błogosławiony, który doczeka życia za upadku swoich wrogów. W pewnym sensie dobra dalej rzecz, tak, z ich perspektywy. Błogosławiony, który nie grzeszy językiem. Dobrze jest nie grzeszyć językiem, tak? Błogosławiony czystego serca. Dobrze jest być czystego serca. Błogosławiony, który cieszy się mądrością. Dobrze jest szukać tego, co jest posłowie błogosławione. I teraz możemy przejść do tych błogosławieństw, które Jezus wypowiedział. Gdzie one są? Tu są. Błogosławieni ubodzy. Myślę, że już w tym momencie wszyscy, którzy słuchali, o czym on mówi? Całe życie, od pokoleń nauczają nas, że dobrze jest robić to, co jest posłowie błogosławione. No, tak to powinno być nauczane. Co mu chodzi, że mówi, że błogosławieni są ubodzy? Wiecie, my w zachodnim świecie, żeśmy te fragmenty trochę próbowali jakoś racjonalizować sobie w ten sposób, że to chodzi o tych ubogich tak w duchu, że oni są tacy skromni, że może nie będą z nich duchowi liderzy i oni są tacy skromni i przez to są szczęśliwi, bo nie mają problemów. Tak, ja takie słyszałem nauczanie na ten temat. Natomiast tekst jasno mówi i kontekst do ludzi, do których Jezus mówi, że mówi do ludzi biednych i mówi do nich, jesteście błogosławieni. Jesteście błogosławieni. I dalej im mówi, gdyż wasze jest Królestwo Niebios, w kontekście, który przyszedłem i zaczynam wam zwiastować. Weźmy następne trzy. Błogosławieni zasmuceni. Nie jest dobrze być smutnym. A jeszcze można powiedzieć, dobrze, czasami trzeba się posmucić, żeby coś przemyśleć, ale tutaj jest mowa o traumie, to jest słowo, które tu jest użyte, mówi o traumie po stracie kogoś najbliższego. O takiej traumie, z którą człowiek sobie sam nie radzi. Więc Jezus mówiący, błogosławieni, którzy są w traumie, to jest szczęśliwość? To jest ten owoc życia z Bogiem? Myślę, że oczy wszystkich tych ludzi byli bardzo dziwne. O czym on szydzi z nas, czy o co mu chodzi? Bo my najprawdopodobniej jesteśmy tymi ludźmi, którzy są w traumie, a na pewno jesteśmy ubodzy. Później mamy błogosławieni, to też jest różnie tłumaczone, pokorni. Tu nie ma słowa pokorni, to jest słowo tacy potulni, cisi, tacy, którzy się nie wychylają. I samo słowo jest używane w pozytywnym znaczeniu często, ale w tym kontekście, jak widzicie wszystkie te słowa, które są dookoła, to ono jasno znaczy, to są ci, którzy nawet się nie odzywają, bo nie mają nic do powiedzenia. Więc sobie tak cicho siedzą, bo ich głos nie jest dla nikogo ważny. Bo takie było ich społeczeństwo wtedy. Z głosem tych ludzi, do których mówił Jezus, absolutnie nikt się nie liczył. I ostatnie, błogosławiący, to brzmi tak pobożnie, muszę przyznać, błogosławiący, złaknieni, spragnieni sprawiedliwości. To się wydaje jak bojownicy o sprawiedliwość. A kto z wyboru jest łaknący? Powiedzcie mi. Nikt z wyboru nie jest łaknący. Nie jest tu mowa o poście. Tak? Jak ktoś łaknie, to znaczy, że mu czegoś nie dostarczono. Jak ktoś łaknie, to znaczy, że jest w potrzebie i nie ma nikogo, kto by tę potrzebę zaspokoił. Nie ma wody albo nie ma pokarmu. W tym kontekście nie ma sprawiedliwości. I żeby zrozumieć ten tekst, to trzeba jeszcze zrozumieć, co to znaczy słowo sprawiedliwość. W całej Biblii słowo sprawiedliwość odnosi się do właściwych relacji między dwoma osobami. Uczynić komuś sprawiedliwie to jest czynić komuś dobrze w kontekście relacji, w której jesteśmy. I inaczej to jest pomiędzy znajomymi, inaczej pomiędzy przyjaciółmi, inaczej pomiędzy małżonkami, czy partnerami biznesowymi, jakkolwiek, w jakiejkolwiek jesteś relacji. Cała Biblia mówi, że sprawiedliwość, sprawiedliwy człowiek to jest ten, który dobrze czyni w relacjach z osobami, z którymi jest. Że ma sprawiedliwe relacje, że jest sprawiedliwy w stosunku do tych osób. I czyni zawsze właściwą rzecz. To jest sprawiedliwość. Więc kiedy Bóg jest sprawiedliwy, to On jest też tym, który dąży do tego, żeby relacja pomiędzy człowiekiem a nim samym była w dobrym miejscu. I On zawsze czyni to, co jest w porządku wobec człowieka. Więc sprawiedliwość, czyli łaknienie sprawiedliwości, ci, co łakną sprawiedliwości, to nie są ci, którzy tak łakną tego, żeby było dobrze, tylko to są ci, którzy mają brak zdrowych, normalnych relacji, którzy w relacjach, w których są, nie mają sprawiedliwości, są albo źle traktowani, albo oni kogoś źle traktują. Jednym słowem, te relacje są złe. I oni łakną tego, ponieważ jak wszyscy wiemy, dobre relacje, dobre więzi jest jedną z najważniejszych rzeczy w życiu, jakie tutaj na tej ziemi możemy mieć. Więc Jezus mówi do tych ludzi, że wy jesteście, i teraz to jest oburzające, błogosławieni ci, którzy mają brak właściwych, pojednanych, zdrowych więzi. I to są te pierwsze cztery. I to są te pierwsze cztery, które nie brzmią jak coś, co warto by było chcieć. Bo nikt z nas o zdrowych zmysłach nie chciałby być w jakiejkolwiek z tych sytuacji. Ani biedny, ani smutny, ani taki, z którym się nikt nie liczy, ani taki, który ma rozwalone wszystkie relacje i czuje się w tym wszystkim sam. Nikt o zdrowych zmysłach by tą osobą nie chciał być. To nie są rzeczy warte szukania. To nie są rzeczy warte naśladowania u kogokolwiek. Ale to jest to, co Jezus wypowiedział w swoich pierwszych czterech. I jak dla mnie wygląda to bardzo jasno. To jest bardzo empatyczne zrozumienie tego, do kogo On mówi, kogo zgromadził, kto za Nim poszedł. I to jest ten tłum, który za Nim idzie i słucha dalej tego nauczania i pójdźmy dalej. I tutaj może zderzyć się nasze postrzeganie świata, ale tamte ówczesne takie było. Większość ludzi była w takim miejscu. I dzisiaj, w zależności, czy żyjesz w internecie, czy na ziemi, to też możesz różnie postrzegać, jak świat dookoła funkcjonuje. W mojej perspektywie ten obraz nie jest dużo różniący się od tego, co dzisiaj mamy. Dobra, czytamy dalej. Kolejne trzy, bo one się wyróżniają. Błogosławieni miłosierni, czystego serca i niosący pokój. Te trzy rzeczy. Błogosławieni miłosierni to już jest coś, co już rzeczywiście to jest w temacie, tak jak błogosławieństwa były zawsze nauczane. Czy dobrze jest być miłosiernym? Dobrze, Joli, nie? Czy dobrze jest być czystego serca? Świetna sprawa. Czy dobrze jest być tym, który nosi pokój? Absolutnie tak. To są rzeczy, które rzeczywiście są godne naśladowania. Ale jest z nimi inny problem. To nie są łatwe rzeczy. To są bardzo konfrontujące rzeczy. I to są rzeczy, które wymagają wysiłku i decyzji. Jest decyzją okazać miłosierdzie i wybaczyć. Jest decyzją być czystego serca i co zresztą później chociażby tekst o czystości współżycia. Chwilę Jezus odnosi się do tych wszystkich trzech spraw i mówi o tym, że kto będzie się oglądał za kobietą, to już w swoim sercu zgrzeszył, ale tam jest mowa o tym, że kto zobaczy kobietę, która mu się spodoba i zaczyna fantazjować i myśleć, to jest problem, a nie tylko jakby zobaczyć, że przeszła. Więc jest mowa o decyzji, także jest decyzja chęcia bycia nieczystym. Więc Jezus mówi, że błogosławiony ten, który będzie czystego, czyli który będzie umiał zdecydować, żeby nie oglądać się i patrzeć i myśleć tylko o tym, co właściwe. Jest decyzją przebaczyć i tak samo jest decyzją nieść pokój. I to jest w ogóle niesamowite, bo tu jest tak, błogosławieni niosący pokój, gdyż oni będą nazwani synami Boga. Niosący pokój to są ci, którzy wprowadzają właśnie pokój między ludzi. Tu chodzi o to, to są ci, którzy wchodzą pomiędzy być może dwie zwaśnione strony i z całego serca próbują je ze sobą zjednać. To jest mowa o tych. I to jest ryzykowne, bo jeśli wchodzisz pomiędzy dwie zwaśnione strony z taką otwartym sercem próbując ich, to jeśli te dwie zwaśnione strony najczęściej potrzebują, żeby ktoś stanął po którejś. Nie jesteś po mojej stronie? Jak możesz? Nie słyszałeś, co tamten mi zrobił? Idziesz do drugiego. Nie jesteś po mojej stronie? Ty draniu, jak możesz? Nie słyszałeś, co tamten mi zrobił? To jest absolutnie bardzo trudna rzecz do wykonania, nieść pokój. To nie chodzi o to, że spotkamy się w kościele i co tam, bracie? A, ciężko. Pokój z tobą. Wracam do domu zadowolony. Jestem błogosławiony, bo zniosłem pokój dzisiaj w kościele. Trzy razy. Trzem osobom. Halleluja. Tak? Nie, to jest mowa o czymś dużo głębszym i dużo trudniejszym i dużo bardziej kosztownym. Więc czy dalej jesteśmy tymi, którzy idą za Jezusem? Czy dalej się czujemy tymi, którzy słuchają tego kazania na górze? No, bardzo mnie ciekawi, do czego nas to doprowadzi. To są dopiero te trzy rzeczy, które warto naśladować. I teraz od razu już widać, że albo jesteś w miejscu w potrzebie, jesteś w grupie pierwszych czterech, albo jak masz się dobrze, to słuchając tego kazania słyszysz, no dobra, więc żeby być tym błogosławionym, tym, którego życiu jest Bóg, tak? Wracamy do definicji błogosławionego, tym, którym Bóg się objawia, o którym można powiedzieć, że z Nim jest Bóg i to widać, słychać i czuć, to znaczy, że jeśli nie jestem w tych pierwszych czterech grupach, no to chyba wygląda, że muszę zacząć robić te kolejne trzy. Że wypadałoby zacząć robić to. No i wtedy, jak już ktoś by mógł tak słuchając powoli tego kazania myśleć sobie, no w sumie okej, no to Jezus nie pozostawia złudzeń. Czytamy dalej. Błogosławieni prześladowani z powodu sprawiedliwości, gdyż ich jest Królestwo Niebios. Czyli inaczej, błogosławieni ci, którzy wchodząc pomiędzy tych dwojga ludzi, o których wcześniej powiedziałem, niosący pokój, którzy będą chcieć zanieść pewną sprawiedliwość, czyli pojednanie między ludźmi, właściwe relacje między ludźmi, z ich powodu będą prześladowani. Bo to jest dokładnie ta sytuacja, w której jedna i druga strona się na ciebie obraża. I dalej Jezus mówi jeszcze mocniej, błogosławieni jesteście wy, gdy będą was znieważać, prześladować i kłamliwie zarzucać wam wszelkie zło ze względu na mnie. Cieszcie się i radujcie niezmiernie, bo w niebie czeka was wielka zapłata. Podobnie prześladowano proroków, którzy byli przed wami. To, że Jezus porównał ten tłum do proroków, którzy byli, to jest w ogóle inny temat. To myślę, że tu się mogli poczuć dobrze, chociaż myślę, że duże wyzwanie. Natomiast patrzcie, że naturalną konsekwencją jest wykonywania tych, jeśli nie jestem w pierwszej grupie i nie jestem w grupie potrzeb, to wchodzę w grupę tą, że mogę coś dać. Jak się decyduję coś dać, to ląduję w trzecim koszyku, który mówi o tym, że poniosę konsekwencje za to, że zdecydowałem się żyć według tych zasad tego królestwa, bo najprawdopodobniej będą mnie za to prześladować, źle o mnie mówić, będą na mnie gadać, że ja cokolwiek i wyląduję w pierwszej grupie, bo będę z tego powodu smutny, może biedny, w naszym kraju może nie, ale w takich Indiach na przykład, jak ktoś pójdzie za Chrystusem, pastor był w Indiach, to wie. Tam jak idziesz za Chrystusem i się jawnie opowiesz za Nim, lądujesz w najniższej kaście społecznej. Nikt się z Tobą nie liczy, nikt się nie liczy z Twoim życiem. I my w Europie nie doświadczamy takich rzeczy, ale tam absolutnie tak jest. Dla nich decyzja pójścia za Chrystusem jest automatycznie lądowanie w pierwszej grupie, o której nikt się nią nie interesuje, nikt się nią nie zajmuje i jakby umarła, nikt by się nawet tym nie przejął. I to są błogosławieństwa, które Jezus dzisiaj wypowiada, wtedy wypowiedział do tamtych uczniów. Pytanie jest takie, czy my chcemy słyszeć to, jak one są powiedziane dzisiaj. Wiecie, dzisiaj to są dosyć trudne czasy dla Ewangelii, trzeba przyznać, i w świecie, i w Kościele. W świecie dlatego, że i to akurat misja, w której pracuję, się tym zajmuje, ludzie coraz bardziej kojarzą, jak się opowiesz, że jesteś wierzący, to od razu wskakujesz właśnie w 11 błogosławieństwo. Jesteś odpowiedzialny za wszystko. Za rasizm, za nierówności społeczne, za prześladowanie kobiet, za sam fakt w ogóle, że jest zło na świecie, bo przecież skoro jesteś wierzący, żyłby Bóg, to Bóg by to wszystko tak zrobił, żeby wszystko było dobrze i tak dalej. I jakby jesteś od razu w kategorii już hipokryty, odpowiadasz za pedofilię, za wszystkie skandale seksualne. Gdzieś jesteś od razu identyfikowany. Jeszcze 30-40 lat temu badania mówiły, że jak ktoś, kto się opowiedział, że jest wierzący, przyznał się, to raczej był kojarzony z takim standardem moralnym. Dzisiaj niestety już w nowym społeczeństwie młodym kojarzy się właśnie z niestandardem, tak? Że właśnie jesteś niemoralny i najprawdopodobniej jesteś hipokrytą. Więc bardzo ciężko jest wyjść i powiedzieć, że jestem błogosławiony tym, że idę z Bogiem, ponieważ już w społeczeństwie, w środowisku, w którym żyjesz, najprawdopodobniej wskoczysz do trzeciego koszyka tego, który będzie podejrzany o te wszystkie rzeczy, a przynajmniej obarczony. I jest duży gniew na chrześcijaństwo, jest duży gniew na Boga i On jest obarczony tym, że jest tyranem, który wszystko źle zrobił, jeśli w ogóle istnieje i wszystko mi źle zrobił w życiu i wszystko, co złe mi się stało w życiu, to jest absolutnie Jego wina. I ciężko rozmawiać z kimś takim, słuchaj, Bóg Cię kocha, tak? I Bóg ma wspaniały plan. kiedy to, co siedzi w głowach, jest dokładnie takie. Więc absolutnie chrześcijaństwo w świecie dzisiaj jest coraz bardziej gorszące, już mniej nawet głupstwem, jak mówi apostoł, a coraz bardziej zgorszeniem. Ale drugi problem, który jest też to, że w naszych głowach, w Kościele Ewangelia przestaje być też dosyć popularna. Ponieważ nawet i znajdziecie na internecie mnóstwo kazań, jak to jest wszystko przerabiane, że te błogosławieństwa rzeczywiście, pierwsze cztery szczególnie, jest taka dosyć pokraczna próba powiedzenia, że to są dobre rzeczy, tak? Jakoś, że to przecież nie byłoby tak, że Jezus by mógł wypowiedzieć coś tak skandalicznego do ludzi. Jeżeli to jest niemożliwe, że to rzeczywiście musiałoby być aż tak trudne i tak kosztowne pójść za Nim. Że jest niemożliwe, że to tak wiele wymaga z nas, żebyśmy tak wiele musieli z siebie dać i biorąc to ryzyko, że trafimy do trzeciego kosza. Przecież oczekiwalibyśmy, że skoro już postanowiliśmy z tych grzechów spokutować i przyjść do Niego, to w końcu moglibyśmy wieść normalne życie. Żeby było wszystko pięknie, spokojnie, na bogato, a przecież, bo w Bogu mamy wszystkie błogosławieństwa, więc te finansowe. I później mamy takie chrześcijaństwo skoncentrowane trochę na ja w naszych kościołach, w naszych takich, wiecie, ogródkach życiowych, w których sobie jesteśmy i tak naprawdę nie wiemy, co się za płotem w prawdziwym świecie dzieje. Większość naszych modlitw to jest ja, mi. I za konferencję w stylu, jak usłyszeć głos do swojego życia, jak przeżyć przełom, taki, śmaki, owaki, wymyśl, wstaw twoją potrzebę w moim życiu. To jest metodologia dzisiaj nauczania tego, co gdzieś, szczególnie w zachodniej społeczeństwie, słyszymy. Nijak ma się do tego, co jest tutaj. I takie, ja strasznie, jak tylko o tym mówię, to się zawsze denerwuję, ale takie egocentryczne, jeszcze najgorsze, charyzmatyczno-egocentryczne chrześcijaństwo polegające na tym, że w tym wszystkim tak naprawdę chodzi o mnie, żebym ja był błogosławiony w każdej dziedzinie życia. I potem czytam te błogosławieństwa, którym nie ma w ogóle mowy o tym jakimkolwiek statucie, w jakim ja będę funkcjonował, jeśli pójdę za Bogiem, tylko jest mowa o tym, że jeśli jestem w potrzebie, to mogę do Niego przyjść, a jeśli nie jestem, to mogę wiele dać. I za jedno i drugie będę płacił cenę. Jakoś mi się to nie dodaje. Więc coraz trudniej iść za Jezusem i siedzieć na tej górze i słuchać tego, kiedy On coś takiego rzuca. Jest coraz trudniej siedzieć, myślę sobie, tym ludziom i tym uczniom. Tak, ja myślę, że tak siedzieli, się zastanawiali, o co Mu chodzi. Nie o to chodziło, Jezus. Miałeś przyjść i mieliśmy mieć wszystko super. Miałeś przyjść i mieliśmy tu rządzić. Miałeś przyjść i przegonić Rzymian, wszystkich naszych oprawców, którzy nam tak źle robią. Miałeś przyjść i rozwiązać wszystkie nasze problemy, a Ty przychodzisz i rzucasz nam wyzwania i jeszcze mówisz, że będzie źle, że będzie trudno, może nie źle, trudno. I że zapłacimy za to cenę. Ciężko sobie wyobrazić, że będziemy chcieć za Tobą pójść, Jezu. No ale jednak poszli jeszcze jakiś czas, bo widzieli te wszystkie rzeczy, które się dzieją. Tak myślę. Więc opcje są dwie. Jeśli chcesz iść dalej za Jezusem, to będąc na tej górze dzisiaj albo jesteś w potrzebie i wtedy przyjdź do Niego, bo to Królestwo jest dla Ciebie. Jest tutaj obietnica, że to Królestwo jest dla Ciebie, jest obietnica, że doznasz pociechy, jest obietnica, że odziedziczysz ziemię i że te Twoje pragnienie zostanie zaspokojone. I to jest absolutnie dla Ciebie. Ale jeśli nie czujesz się, że jesteś w jakiejś wielkiej potrzebie, to zachęcam Cię, jeśli nie jesteś jeszcze zgorszony tym, co tutaj mówię, i to żyj w ten sposób. Ale jeśli trochę cię to denerwuje, bo przecież jest jeszcze wiele innych fragmentów z Biblii, które mówią, jak Bóg chce wszystkiego dla nas dobrze, to ja chciałbym z pomocą przyjść z 10. błogosławieństwem, moim ulubionym ostatnio, który jest chwilę dalej. 10. błogosławieństwo, pojaw się. Janowe tak zwane, gdzie Jezus dostaje informacje od uczniów Jana, którzy przychodzą do Niego w 11 rozdziale i kiedyś tutaj była o tym mowa i to też mnie bardzo dotknęło. Mówi, czy Ty jesteś na pewno tym, którego mamy się spodziewać? Mówi Jan, który poświęcił życie, żeby utorować drogę dla Jezusa. Czy Ty oby na pewno jesteś tym, ponieważ z tego, co słyszę, będąc w więzieniu, to nie wygląda, żebym szybko z tego więzienia wyszedł. Nie wygląda, żebyś ten problem rozwiązał. Dodaję, nie wiem, co dokładnie było jakby przyczyną Jana, ale już w tamtych czasach wielu odrzucało Jezusa nie dlatego, że nie czynił znaków, nie dlatego, że nie uzdrawiał, nie dlatego, że nie miał mocy. Ich moc, oni tą mocą swoją, którą miał, niemalże w twarz rzucał tymi wszystkimi cudami, tyle się ich działo. A oni i tak w swoim sercu nie chcieli, ponieważ widzieli jedną prostą rzecz, że On nie przyszedł zaspokoić ich oczekiwań, że On nie przyszedł zaspokoić tego, co oni sobie wymyślili, jaki On będzie, że On nie jest tak, jak oni Go sobie wymalowali, tylko On jest Bogiem, który przyszedł z określoną misją zaspokoić potrzeby i przynieść swoje królestwo i zbawienie do tych, którzy będą chcieli za Nim pójść. Ale że niestety okazuje się, że to królestwo jest inne niż oczekiwania, jakie mieli, że rzeczywistość okazała się inna niż to, jak oni Go sobie wyobrazili, to zaczynali być wątpiący i zaczynali być zgorszeni. I na to Jezus im odpowiada: idźcie i donieście Janowi, odpowiedział im Jezus, o tym, co widzicie i słyszycie. Niewidomi odzyskują wzrok, kulejący chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, a ubogim jest głoszona dobra nowina. I błogosławiony jest ten, który się mną nie zgorszy. I błogosławiony jest ten, który się Chrystusem nie zgorszy. I czasami jest tak, że będziesz czytał Biblię i będziesz widział rzeczy, które mogą być jak ci uczniowie na tej górze, że coś tu jest nie tak, to nie jest mój Jezus, nie tak mi się wyobrażało, że On będzie. Dobrze się zastanów i dobrze się wczytaj, czy oby na pewno nie jest to coś, co Jezus chce dzisiaj do ciebie powiedzieć. Bo błogosławiony jest ten, który się nie zgorszy, a ja bym jeszcze powiedział, błogosławiony jest jeszcze ten, który nie ominie tych fragmentów, które są trudne, żeby czasem sobie obraz Boga, jakiego sobie wymalowaliśmy, nie musieliśmy odmalować na taki, jaki On jest. A On w Chrystusie się objawił do końca i to były rzeczy, które wypowiedział na samym początku. Pewną konstytucję, ustanowił pewien standard. Od razu odwrócił wszystko do góry nogami, żeby dokładnie powiedzieć uczniom, że nie o te życie tutaj chodzi, nie do końca o wszystko, co się tutaj dzieje, jest najważniejsze, że chodzi o pewną większą sprawę, którą jest wieczność. I później, kiedy Jezus jeszcze chodzi, naucza i robi mnóstwo cudów, powołuje Mateusza, który napisał tę Ewangelię, który był tym setnikiem, tak? I nie setnikiem, Boże. Celnikiem, tak. I powołuje go i on sam do niego przyszedł i okazuje się, że no wiecie, on nie był tam w innej historii, wiemy, nie był w potrzebie zdrowotnej, Jezus go nie uzdrowił. On miał potrzebę serca, która jakby żył w takim środowisku i wyrwał się do Jezusa, chciał z Nim być. I napisał tę Ewangelię i wiecie, jest taki moment, w którym Jezus kończy swoje nauczanie i to jest moment, gdzie tylko On jeszcze naucza i tylko On uzdrawia. I fragment, który sam dzisiaj pastor nieświadomie zacytował. A gdy zobaczył tłumy, wezbrała w nim litość nad nimi, bo były udręczone i porzucone jak owce pozbawione pasterza. I zwrócił się do swoich uczniów. Żniwo wprawdzie wielkie, lecz robotników niewielu. Proście zatem Pana żniwa, aby przyspieszył wyjście robotników na swoje żniwo. Proście Pana żniwa, żeby przyspieszył wyjście robotników na swoje żniwo. Jezus, widząc ten tłum, który za Nim chodzi, widząc wszystko, nawet że On uzdrawia i zaspokaja wszystkie ich potrzeby, jest napisane, zasmucił się i głęboko zasmucił się. To nie tak, że miał myśl, tylko głęboko zdjął go smutek i sobie wyobrażam, że może padł nawet na kolana i stwierdził, że nie jest nawet On w stanie, Bóg wcielony, zaspokoić tego wszystkiego, co jest dookoła. On sam nie jest w stanie tego ogarnąć i mówi, modli się, poślijcie do tych uczniów, którzy za Nim chodzili. Módlcie się, żeby Pan żniwa posłał. I chwilę później co robi? Przywołał Jezus swoich 12 uczniów, dał im władzę nad duchami nieczystymi, aby je wyganiali, uzdrawiali wszelką chorobę i wysłał swoich 12. Więc pytanie może jeszcze bardziej jest takie, jeśli jesteś w potrzebie, będziemy kończyć, więc poproszę zespół, będziemy się modlić zaraz, ale zasadniczo jest tak, jeśli jesteś w potrzebie i czytasz, słyszysz te błogosławieństwa i dochodzi do ciebie, jeśli jesteś w smutku, chcę ci powiedzieć, jeśli jesteś ubogi, jeśli jesteś w miejscu, w którym być może nikt się z tobą nie liczy i twoje serce jest tym zgniecione i poczucie wartości, cokolwiek się dzieje w twoim życiu i może jeśli jesteś w miejscu, w którym nie masz zdrowych, normalnych relacji, w którym wszystko jest być może rozwalone i świeżo przyszedłeś do Boga, to się nie zdążyło poukładać, Królestwo jest dla ciebie. Wołaj, módl się, przyjdź jak trzeba, będziemy się modlić. Królestwo jest dla ciebie. To jest to królestwo, które przyniósł Jezus na ziemię i w Jego zbawieniu jest odpowiedź na wszystko to, co z tym dzisiaj, co przychodzisz. Ale jeśli masz się dobrze, to nie daj się, tak jak ci, którzy wcześniej słuchali Jezusa, zgorszyć tym, że nie tylko o ciebie tutaj chodzi. Nie daj się zaplątać w takie egocentryczne chrześcijaństwo. I mówię też sam, bo sam z tym walczę i to jest ciężko żyć w tych czasach, kiedy jest tyle rzeczy, które można kupić, zrobić, być, pojechać, żeby zdecydować się żyć w inny sposób, niż w naturalny sposób wypadałoby żyć błogosławionym życiem i powiedzmy mieć na tej ziemi jakiś spokój. Trochę odpocząć w końcu. Trochę, skoro się już nawróciłem, a przed nawróceniem było źle, to jak się już nawrócę, to przynajmniej chciałbym mieć trochę spokoju. Ale Jezus wziął tych uczniów i nie wiem, ile tam minęło czasu, może niech nawet będzie parę miesięcy, przetyrał ich przez te wszystkie sytuacje trudne, które tam były, żeby zobaczyli to, z czym się mierzą i do czego on ich posyła. Wiecie, kiedy oni poszli za nim, oni może myśleli sobie, że to będzie król Izraela, więc oni siądą sobie na tych wielkich tronach razem z nim i będą sobie rządzić Izraelem i będzie super. A jak on ich wziął do tych wszystkich ludzi i łazili po tych slumsach z tymi biednymi, z tymi chorymi, to oni się musieli zacząć zastanawiać, czy to naprawdę tylko o to chodzi. I nie chodzi o to, że tylko teraz biedni, coffee house i tak dalej, i alkoholicy, bo to nie jest temat. Złamanych psychicznie dzisiaj ludzi jest wystarczająco dużo, a dalej nie ma komu się nimi zająć. Ludzi, którzy przeklinają Boga, jest wystarczająco dużo, a dalej nikt nie jest w stanie im ogłosić. Ludzi dookoła ciebie, gwarantuję ci, którzy łakną sprawiedliwości, jest naprawdę dużo. Relacje, więzi są zniszczone jak nigdy. Ludzi, z którymi się nikt nie liczy. Pomódlmy się. Drogi Jezu, ja proszę Cię za wszystkich tych, którzy się smucą. Ty jesteś naszym pocieszeniem. Proszę Cię za tych, którzy się zmagają. Za wszystkich tych, z którymi się nikt nie liczy i którzy żyją tak naprawdę sami. I nawet, że siedzą między nami. A proszę Cię, żeby Twój Święty Duch dzisiaj przyszedł i wziął ich za rękę i rozpoczął ten proces i dał nadzieję. Ale proszę Cię też za tych z nas, co się dobrze mają. A proszę Cię, żebyśmy się wokół własnych ogonów nie zakręcili i modlę się, byśmy nauczyli się okazywać miłosierdzie, tak jak Ty okazujesz. Byśmy decydowali się żyć czystym życiem dla Ciebie. Żebyśmy mogli nieść pokój. Ty jesteś dawcą pokoju. Ja modlę się, żebyś powoływał robotników. Żebyśmy się nie rozglądali na lewo i prawo. Modlę się, żebyś powoływał robotników. Możliwość jest ogromna.